Ja wychowywałem się z siostrą o rok młodszą i powiem wam, że nasze relacje bardzo się poprawiły po tym, jak wyjechałem z domu. Po ogólniaku wyjechałem za granicę, ale do tego czasu, czyli mniej więcej do tego, jak miałem 18-19 lat, rok różnicy, musieliśmy jeszcze mieszkać długo w jednym pokoju, wyobrażacie sobie, że relacje bywały napięte, a kiedy byliśmy młodsi, to dochodziło wręcz do rękoczynów. No i u nas w domu panowała taka zasada, że nie wolno bić dziewczynek. Nie było symetrii, czyli w drugą stronę to nie działało, ale było przekazane, że nie wolno bić dziewczynek. Uważam się za cierpliwego człowieka, ale jak już straciłem cierpliwość, nawet siostra tak to przedstawia, że potrafiłem dużo wytrzymać, ale w końcu już nie mogłem wytrzymać, no to robiłem to, czego nie powinienem był robić. I wtedy moja siostra nawet nie musiała mi oddawać, chociaż czasami oddawała. Wystarczyło tylko, że odwoła się do wyższego autorytetu. I nawet jeżeli rodziców nie było w pobliżu, wiedziałem, że w jakiś sposób się o tym dowiedzą, a jak się o tym dowiedzą, to coś mnie czeka. I kiedy przychodził tato albo mama i padało to słowo Krzysiek, już wiedziałem, że to nie będzie żadna miła chwila, prawda? Jako dzieci też uczymy się bardzo szybko przykrywać takie rzeczy. Robimy to w taki dziecięcy sposób, bardzo nieudolny, trochę tak jak dzieci bawią się w chowanego. Jak nam się wydaje, że nikogo nie widzimy, to wydaje nam się, że nas nie widać. Więc kiedy jesteśmy dziećmi, kiedy robimy coś złego i staramy się to ukryć, robimy to w taki nieudolny sposób, że jeszcze bardziej zwracamy rodzicom uwagę na to, że coś się stało. Jeżeli dziecko nagle przestaje się kolegować z jakimś kolegą albo koleżanką, to jest niemalże pewny znak, że coś się między nimi stało, prawda? Jako dorośli dalej to robimy. Dalej ukrywamy to, co zrobiliśmy złego, ale robimy to znacznie lepiej. Potrafimy to lepiej przykryć, potrafimy lepiej odwracać uwagę od tego, co zrobiliśmy, potrafimy to sobie lepiej wytłumaczyć, znaleźć coś na swoją obronę. Robimy to tak dobrze, że sami wierzymy w to, co powtarzamy innym, o tym, że to przecież nie nasza wina, nie zrobiliśmy nic złego. Ale ta wina w nas jest. Ta emocja, o której mówimy, to jest właśnie wina, to przekonanie, że zrobiliśmy coś złego. I nawet jeżeli to w tym momencie jeszcze chodzi nam na sucho, nie wiadomo, jak długo to będzie trwało. Jesteśmy w cyklu, właściwie już kończymy dzisiaj cykl o tym, jak psalmy pomagają nam radzić sobie z trudnymi emocjami. Słyszeliśmy o tym, jak psalmy pomagają nam radzić sobie z gniewem, słyszeliśmy o tym, jak psalmy pomagają nam radzić sobie ze strachem, a dzisiaj będziemy mówić o tym, jak psalmy pomagają nam radzić sobie z winą. Z tym poczuciem, tą świadomością, że zrobiliśmy coś złego i być może będziemy musieli za to odpowiedzieć. I normalnie stałby tu przed wami pastor Staszek, ale ponieważ zachorował, poprosił mnie, żebym powiedział to kazanie w jego imieniu. I powiem wam coś w tajemnicy. Mówić coś w tajemnicy w czasie kazania przez mikrofon to trochę śmieszne. Więc jak kaznodzieja mówi, że coś w tajemnicy, to znaczy, że nie możecie tego powtórzyć więcej niż 10 osobom naraz. Dobra? Więc powiem wam w tajemnicy, bo pastor Staszek by wam o tym nie powiedział, że psalmy są tak wielką pasją jego serca, że napisał na temat książkę, którą właśnie widzicie przed sobą. I ta książka ukaże się już niedługo, w styczniu, najpóźniej w lutym, więc będziecie mieli okazję poczytać więcej z tego, co nawet nie było w stanie zostać przedstawione w czasie kazań, w czasie tej serii, czy w ogóle w czasie pojedynczego kazania, bo właśnie temu ta książka jest poświęcona. Psalmom, które nazywamy psalmami lamentacyjnymi, czyli psalmami, które wyrażają nasze trudne emocje, kiedy przynosimy je przed Boga. I w jaki sposób te psalmy pomagają nam radzić sobie z naszymi własnymi emocjami. Tytuł oczywiście jest taki uczony, bo to jest dosyć poważna książka, ale da się ją przeczytać, nie zniechęcajcie się. Mówi o psalmach lamentacyjnych, jest bardzo dogłębnym studium tych psalmów i też pokazuje, w jaki sposób one znajdują zastosowanie w naszym życiu. Więc ponieważ pastor Staszek by wam o tym nie powiedział, więc ja mówię wam to w tajemnicy i pamiętajcie, nie możecie powtarzać tego więcej niż 10 osobom naraz, że będziemy mieli niedługo książkę napisaną przez naszego pastora. A tak przy okazji, jeżeli dzisiaj po południu znajdziecie czas, to możecie wysłać pastorowi Staszkowi SMS-a albo nawet zadzwonić. Dzwoniłem do niego dzisiaj rano. Jest przytomny, także czuję się w miarę dobrze, ale jeszcze nie na tyle, żeby wyjść z domu. Zachorował. Z tego, co mi mówił, prawdopodobnie coś z oskrzelami, zapalenie oskrzeli, coś w tym rodzaju. Także wolą nie ryzykować. Tak samo Bogusia, jego żona, dzisiaj też niestety nie czuła się najlepiej, więc oboje zostali w domu. I chociaż nie ma ich pośród nas, wciąż są z nami. Tak samo jak wiele innych osób, które nie mogły tutaj przyjść z różnych powodów. No ale wracajmy do naszego cyklu. W jaki sposób psalmy pomagają nam radzić sobie z trudnymi emocjami? Bo rzeczywiście pomagają. Wiecie, psalmy pomagają nam wyrazić to, na co my sami czasami nie potrafimy znaleźć słów. Jesteśmy jednym z kościołów, w którym właściwie unikamy modlenia się modlitwami, które zostały napisane przez innych ludzi. Jedyną modlitwą, którą powtarzamy, to jest modlitwa pańska, którą znajdujemy w Ewangeliach. Ale wiecie, coś w tym jest, kiedy czasami nie potrafimy sami wyrazić tego, co chcemy przynieść przed Boga i sięgamy po słowa, które stworzył ktoś inny, napisał jakiś inny mąż Boży, niewiasta Boża i zostały gdzieś zapisane nawet w formie modlitwy i powtarzając te słowa możemy w jakiś sposób dołączyć się do tego, co oni wyrażali przed Bogiem. I właśnie w czymś takim bardzo pomagają nam psalmy. Psalmy stają się słowami, które możemy wypowiadać wtedy, kiedy nie wiemy, co powiedzieć. Bo wiecie, jak jest z winą? Najgorszą rzeczą, jaką ja nie lubiłem w czasie tych spotkań z rodzicami, kiedy musiałem się tłumaczyć z tego, co zrobiłem, było właśnie takie nieme pytanie albo powiedziane wprost. Czy wiesz, o czym będziemy rozmawiać? Jasne, że wiedziałem, ale nie chciałem tego mówić na głos. Najgorsze było to oczekiwanie, że teraz ja się jeszcze do tego przyznam, że to ja będę o tym mówił, że pomyślałem sobie, okej, zróbcie to, co macie zrobić, wymierzcie mi jakąś karę, dajcie mi szlaban, cokolwiek, ale nie zmuszajcie mnie do tego, żebym ja jeszcze musiał coś mówić. Bo w takiej chwili, kiedy jestem skonfrontowany z moją winą, to czasami nie mam ochoty nic mówić. A nawet gdybym chciał coś mówić, to za bardzo nie wiem, jak to powiedzieć. I psalmy wtedy stają się rzeczywiście bardzo pomocne. Jeden z takich psalmów lamentacyjnych, psalm 32, mówi wręcz: błogosławiony ten, któremu, może przeczytam to w tłumaczeniu, które macie też na slajdach. Szczęśliwy, kto dopuścił odpuszczenia nieprawości i przebaczenia grzechu. Szczęśliwy człowiek, któremu Bóg nie przypisuje winy. Dopóki milczałem, kości moje wysychały pośród nieustannych moich jęków. We dnie i w nocy ciążyła nade mną Twa ręka. Niszczały me siły, jak w czasie skwaru letniego. I wtedy wyznałem przed Tobą swój grzech i nie taiłem swojej winy. Powiedziałem sobie, wyjawię Bogu moje występki, a Ty odpuściłeś nieprawość grzechu mego. Psalmista mówi, że sam, kiedy próbował to zachować w milczeniu, kiedy milczał, ta wina, tą świadomość, że uczynił coś złego przed Bogiem, dręczyła go od wewnątrz. I ta udręka była tak mocna, że czuł się tak, jakby wysychał. Wysychał w letnim skwarze. I dopiero wtedy, kiedy przemógł się, dopiero wtedy, kiedy powiedział, że muszę, powiedział sobie, muszę coś z tym zrobić, muszę powiedzieć to na głos, wyznał swój grzech przed Bogiem, znalazł ulgę. I wiecie, pod tym względem psalmy są wspaniałe, bo czasami przed Bogiem, kiedy stajemy, kiedy wiemy, że zrobiliśmy coś złego, ale nie wiemy, jak się do tym przyznać, albo kiedy stajemy przed innymi ludźmi, których w jakiś sposób skrzywdziliśmy, zrobiliśmy im coś złego i nie wiemy, w jaki sposób się do tego przyznać, to sięgnięcie po słowa innego człowieka może nam to ułatwić, kiedy sami nie wiemy, jak to znaleźć, jak wyrazić to, co czujemy, sięgnij po psalm i nawet pomóc się tymi słowami z psalmu 32. Dopóki milczałem, kości moje wysłuchały. Powiedziałem sobie, wyjawię Bogu moje występki. Bo jest wiele różnych rodzajów winy. Możemy mówić o winie wobec drugiego człowieka. Możemy mówić o winie wobec norm społecznych czy prawnych w społeczeństwie, w jakim żyjemy. Ale dzisiaj będziemy mówić przede wszystkim o naszej winie wobec Boga, wobec naszego Stwórcy, wobec tego, który stworzył nas i dał nam określone prawa, według których powinniśmy funkcjonować, według których powinniśmy żyć. Prawa, które często, mimo wszystko, my, Jego dzieci, Jego stworzenie przekraczamy. I kiedy przekraczamy, w głębi serca wiemy, że robimy źle. Wiemy, że coś stanęło między nami i Bogiem i boimy się tego, że to On zawoła nas po imieniu i powie, Krzysiek, myślimy, że to nie będzie miła rozmowa. Ale psalmem, który będziemy dzisiaj studiować, psalmem, który najbardziej nam pomaga w radzeniu sobie z naszą winą przed Bogiem, jest psalm 51. Psalm 51, który jest jednym z tych niezwykłych psalmów, które ma bardzo jasno określony kontekst historyczny. Większość psalmów jest po prostu zaczyna się ewentualnie jakąś uwagą do tego, jak psalm należy śpiewać. Ale jest kilka takich psalmów, które mówią nam o tym, kiedy one powstały. I psalm 51 jest jednym z takich psalmów. Psalm Dawida, gdy po jego grzechu z Batszebą przybył do niego prorok Natan. Jeżeli nie czytaliście ostatnio 11 i 12 rozdziału drugiej księgi Samuela, to przypomnę wam krótko, o co chodziło. Pewnej wiosny, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, bardzo mi się podoba to stwierdzenie, Dawid zamiast pójść na wojnę, został w domu. Powiedział sobie, że ten sezon wojenny to on sobie odpuści. I kiedy był gdzieś na dachu swojego pałacu, zobaczył piękną kobietę kąpiącą się gdzieś przez okno, albo może też była gdzieś na dachu i będąc mężczyzną zwrócił na nią uwagę. A ponieważ był królem, to na uwadze się nie skończyło. Zawołał ją do siebie i wdali się w romans. Doszło do zdrady małżeńskiej. I kiedy kilka dni później Batrzeba posłała do niego wiadomość, że jest w ciąży, Dawid zorientował się, że to nie jest coś, co da się tak po prostu zlekceważyć, że będzie musiał zrobić coś, żeby całą tę sprawę przykryć. Batrzeba była żoną Uriasza, jednego z dobrych wojowników, z dobrych żołnierzy Dawida. I Uriasz był na wojnie. Właśnie dzięki temu w ogóle doszło do całej tej sytuacji. Więc Dawid postanowił, że ściągnie Uriasza z linii frontu, zakładając, że kiedy on wróci do domu, to dojdzie do zbliżenia między Uriaszem a Batrzebą i kiedy urodzi się to dziecko, to może nie do końca matematyka będzie się zgadzała, ale mniej więcej na tyle, że może całą sprawę uda się przykryć. Ale kiedy Uriasz wrócił do Jerozolimy, nie chciał wracać do swojego domu. Powiedział, że nie godzi się, że on sobie nie wyobraża, że on jeden miałby teraz wrócić do swojego domu, do swojej rodziny, podczas gdy jego bracia, jego towarzysze walki zostali tam na froncie i muszą znosić niewygody, muszą drżeć o swoje życie. Dawid próbował go namówić i raz, i drugi, i trzeci, ale Uriasz był nieugięty. Kiedy go wyrzucił ze swojego pałacu, kazał iść do domu, Uriasz sobie wziął kocyk i położył się pod drzwiami pałacu Dawida, ale do domu nie wrócił. W końcu Dawid doszedł do wniosku, że w takim razie będę musiał załatwić tę sprawę inaczej. Napisał list do dowódcy swoich wojsk, żeby postawił Uriasza w pierwszej linii frontu i później podczas ataku zawołał wszystkich do tyłu, zostawiając go właściwie na pewną śmierć. Dał ten list Uriaszowi, żeby zaniósł z powrotem do swojego dowódcy. Wyobrażacie sobie, Uriasz niósł z powrotem wyrok śmierci na samego siebie, podpisany przez samego króla, który zrobił wszystko, żeby ukryć swój grzech. I tak się stało. Przypuścili szturm na miasto, inni żołnierze zostali odwołani, a Uriasz, który nagle znalazł się sam na polu bitwy, zginął. I Dawid pomyślał sobie, kiedy dotarła o tym wieść, że w takim razie nie było to łatwe, ale udało mi się. Udało mi się ukryć to, co zrobiłem złego. W jakiś sposób całą tę sprawę pozamiatałem, w jakiś sposób poradziłem sobie z tym. Aż pewnego dnia przyszedł do niego prorok Natan. Pewnie nie była to pierwsza wizyta. Przyszedł do niego prorok Natan i powiedział mu krótką przypowieść o dwóch mężczyznach. O jednym, który był bardzo bogaty, miał wiele owiec, wiele bydła w swoim domu i o drugim, który był bardzo biedny, miał tylko jedną owieczkę, którą bardzo kochał, którą właściwie wychowywał niemalże jako członka swojej rodziny. I kiedy do bogatego człowieka przybył gość i należało go w jakiś sposób przyjąć, ten bogaty, zamiast zabić jedno ze swoich zwierząt, posłał po zwierzę tego ubogiego, jego jedyną owieczkę i odebrał mu ją po to, żeby wydać przyjęcie, żeby wydać kolację na cześć swojego gościa. I oczywiście Dawid zapał wielkim gniewem i to niemożliwe. Z takim człowiekiem nie wiadomo, co powinno się zrobić. Na mój gust to zasługuje na śmierć. I nie tylko na śmierć, ale jeszcze 4 razy więcej będzie musiał zwrócić niż to, co zabrał. Nie wiem, czy to miało być przed czy po, ale tak to wygląda. Najpierw zasłużył na śmierć, a później miał oddać 4 owieczki. I kiedy Dawid w swoim świętym gniewie wydaje wyrok na takiego człowieka, Natan mówi mu prosto w oczy, ty jesteś tym mężczyzną. I to wszystko, co jemu się wydawało, że udało mu się ukryć, to wszystko, co jemu wydawało się, że udało mu się rozwiązać, nagle w taki bardzo bezpośredni, jawny sposób staje przed nim. Bóg o wszystkim wie i Bóg nie zostawi tego bez dalszego ciągu. Nagle Dawid usłyszał ten głos. Dawid, chodź tu, musimy porozmawiać. Natan wytłumaczył jeszcze Dawidowi, na czym polegał ten grzech, który on popełnił. Powiedział wprost, ty zamordowałeś Uriasza. Nie tylko cudzołożyłeś, nie tylko zabrałeś mu żonę, ale zabiłeś go nie własną ręką, ale ręką Amonitów. I to przed Bogiem nie może ujść na sucho. I Dawid odpowiedział wtedy w drugiej księdze Samuela tylko proste słowa, zgrzeszyłem przeciw Panu. I na tym autor tej księgi właściwie zostawia jakby tą wymianę, a Psalm 51 jest rozszerzeniem tych słów Dawida. Zgrzeszyłem przeciw Panu. Bo to Dawid, skonfrontowany ze swoim grzechem, skonfrontowany ze swoją winą, stojąc przed Bogiem, który jawnie sprzeciwia się temu, co on zrobił, nagle musi coś przed Bogiem powiedzieć. I Psalm 51 jest właśnie tym, co on mówi. W psalmie 51 możemy znaleźć takie cztery aspekty, które pomagają radzić sobie z naszą winą, tak jak Dawid poradził sobie ze swoją. Po pierwsze, mówi coś o Bogu. Po drugie, mówi coś o sobie. Po trzecie, mówi o tym, co robi Bóg. I po czwarte, mówi o tym, co my możemy zrobić. Pierwsza część tego psalmu mówi coś o Bogu. Wiecie, kiedy myślimy o Bogu, kiedy byśmy podeszli do kogoś na ulicy i poprosili go, żeby zabawił się z nami taką grę. Podamy mu dwa słowa, a on szybko powie trzecie, pierwsze, które mu przyjdzie na myśl. Taka zabawa w skojarzenia. I powiedzielibyście mu dwa słowa, Bóg i grzech. Jak myślicie, jakie byłoby trzecie słowo, które by przyszło mu na myśl? Prawdopodobnie kara, prawda? Bo wiemy, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, który karze. Który nie odpuści, nie dopuści do tego, żeby grzech pozostał nieukarany. I to jest, myślę, dla większości ludzi w Polsce pierwsze skojarzenie, które przychodzi na myśl, kiedy uświadamiałem sobie swój grzech przed Bogiem. Że teraz spotka mnie za to jakaś kara. Natomiast w przypadku Dawida dzieje się coś niesamowitego. Bo wiecie, jakie jest pierwsze skojarzenie Dawida, kiedy ma przed sobą te dwa słowa, Bóg i mój grzech? Nie kara, ale miłosierdzie. Nie kara, ale łaska. Popatrzcie, jakich słów on zaczyna swój psalm. Zmiłuj się nade mną, Boże, według miłosierdzia Twego. Według wielkiej litości Twojej zgładź nieprawości moje. Pierwsze słowa, jakie on kieruje do Boga, mówi, Boże, wiem, że jesteś Bogiem miłosiernym. Wiem, że jesteś Bogiem łaskawym. I to jest to, od czego zaczynam. To jest to, od czego zaczynamy radzenie sobie z naszą winą przed Bogiem. Uświadomienie sobie, jaki jest Bóg. Wiecie, jedna i druga rzecz jest prawdą. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, który karze grzech i Bóg jest Bogiem miłosiernym, który grzech odpuszcza. I chociaż to się wydaje sprzeczne, tak naprawdę to są dwie strony tej samej monety. To są jak dwie dłonie jednej osoby, dwie dłonie naszego Ojca. I teraz dużo zależy od tego, na którą dłoń, na którą stronę tej monety najpierw zwrócimy uwagę. Bo jeżeli najpierw zwracamy uwagę na Bożą sprawiedliwość, jeżeli najpierw zwracamy uwagę na to, że Bóg karze grzech, jaka jest nasza reakcja? Zrobić wszystko, żeby tej kary uniknąć. Zacząć się tłumaczyć, zacząć racjonalizować, zacząć mówić, nie, nie, to nie moja wina, to nie było tak. Zacząć zrzucać winę na innych, a ostatecznie, jeżeli nie możemy się z tego w jakiś sposób wyłgać, to po prostu uciec, zerwać relację z Bogiem. Kiedy widzimy przed sobą karę, kiedy widzimy przed sobą przede wszystkim Bożą sprawiedliwość, naszą pierwszą reakcją jest w strachu starać się z tej kary w jakiś sposób uratować, nawet jeżeli to będzie konieczne, uciekając przed Bogiem. Kiedy myślimy o Bogu tylko jako o kimś, kto jest sprawiedliwy, będzie karał nas grzech, naszą pierwszą reakcją jest czasami schować się przed Nim albo uciekać. Ale Dawid widzi w nim przede wszystkim Boga, który jest miłosierny i zobaczy, jak to zmienia jego postępowanie. Mówi najpierw, Boże, jesteś Bogiem miłosiernym. Najpierw takiego Boga widzę. I później, dlatego że Bóg jest miłosierny, widzi swój grzech. Obmyj mnie całkowicie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mego. Nie musi udawać, że nic się nie stało, nie musi udawać, że przecież nic złego nie zrobił. Nie musi zakrywać, nie musi racjonalizować. Widzi Boga miłosiernego i nie musi przed Nim uciekać. I wtedy jego grzech staje się czymś oczywistym. Czymś, co jest między Nim a Bogiem. Czymś, do czego On sam się przyznaje. Albowiem uznaje nieprawości moje, a grzech mój stoi zawsze przed moimi oczami. Przeciw Tobie samemu zgrzeszyłem i dopuściłem się tego, co jest złe w oczach Twoich. Tak więc okażesz swą sprawiedliwość przez swój wyrok, a prawość swoją przez swój sąd. Widzi Boga miłosiernego, widzi swój grzech, widzi swoją świadomość tego, co zrobił złego i teraz dochodzi do Bożej sprawiedliwości. Mówi, Boże, masz wszelkie prawo mnie ukarać. Masz wszelkie prawo wymierzyć mi srogą karę. I cokolwiek ze mną zrobisz, będziesz sprawiedliwy. Cokolwiek ze mną zrobisz, postąpisz tak, jak powinieneś postąpić. Ale ja odwołuję się do Twojego miłosierdzia. Zaczynając od Bożego miłosierdzia, dochodzi do Bożej sprawiedliwości. Wcale jej nie lekceważy. Ale ta sprawiedliwość nie jest dla niego zagrożeniem, ale właśnie jeszcze jednym odwołaniem do Bożego miłosierdzia. Dzisiejszy świat jest pełen ludzi, którzy uciekają przed Bogiem. Dlatego, że najpierw myślą o Bogu jako o Bogu sprawiedliwym, który będzie karał grzech. I w związku z tym, bojąc się tej kary, uciekają przed Nim. Uciekając przed Nim, zostawiają za sobą taką spaloną ziemię. Wiecie, to trochę tak jak z Romanem Polańskim, naszym słynnym reżyserem, który dlatego, że nie do końca wyjaśnił swoje sprawy w Stanach Zjednoczonych, rzeczy, które zrobił, które były złe, uciekł ze Stanów Zjednoczonych, zanim zakończył się proces i nigdy tego kraju nie może wrócić. I niedawno mieliśmy głośną sprawę o tym, jak aresztowano go w Szwajcarii i decydowała się sprawa jego ekstradycji. Ale popatrzcie, co się dzieje. Kiedy uciekamy przed czymś, wydaje nam się, że unikamy czegoś, że udało nam się uniknąć kary, że wyszliśmy na swoje, a w rzeczywistości pozostawiamy za sobą spaloną ziemię, rzeczy, do których nigdy nie będziemy mogli wrócić. Tak jak Roman Polański, dopóki nie rozwiąże tej sprawy, nigdy nie będzie mógł wrócić do Stanów Zjednoczonych. Co dla niego jako filmowca, bo przecież Stany są bardzo ważne w przemyśle filmowym, jest poważnym utrudnieniem. Pomyślcie o wszystkich relacjach, jakie my mamy z innymi ludźmi, kiedy coś zrobiliśmy złego im albo oni nam i nie chcąc zmierzyć się z tą krzywdą, z tą winą, która jest między nami, jak często dochodzi do zerwania relacji, jak wiele jest za nami osób, z którymi się już nie kontaktujemy. Bo wybraliśmy drogę ucieczki i na dobrą sprawę pozbawiliśmy się tych wszystkich relacji z przyjaciółmi, z kolegami, często z najbliższymi członkami rodziny. I tak samo jest wtedy, kiedy uciekamy przed Bogiem. Myślimy, że unikamy kary, a w rzeczywistości po prostu pozbawiamy się tego, co moglibyśmy mieć w Nim. Si Rogers, może słyszeliście jego, bo kilka razy był w Polsce, ma takie powiedzenie: kiedy zgrzeszysz, uciekaj do Boga. Myślę, że to bardzo mądre słowa. Kiedy zgrzeszysz, zamiast biec od Boga, biegnij do Niego. Bo On jest Bogiem miłosiernym. Jeżeli się do Niego miłosierdzie odwołamy, to uczynimy pierwszy ważny krok. Następnym krokiem jest przyznanie się do tego, jacy my jesteśmy. Najpierw uświadamiamy sobie coś o Bogu, a później uświadamiamy sobie coś o sobie. I Dawid nie tylko widzi ten grzech jeden czy dwa, które popełnił w tej konkretnej sytuacji, ale patrząc na swoje życie widzi, że na dobrą sprawę on właściwie nigdy nie był wcale taki dobry. Wiecie, do tego czasu Dawid był idealnym królem, nie? Zabił Goliata, pokonywał całe mnóstwo wrogów, a Saula, króla Saula traktował z wielką wyrozumiałością, chociaż to był już sam namaszczony na króla, ale nie chciał nic złego zrobić Saulowi. Patrząc na jego dotychczasowe życie, można było wiedzieć sobie, to był idealny człowiek. A teraz Dawid w prostych słowach, mówiąc w poetycki sposób o swojej matce, mówi: Boże, szczerze mówiąc, stojąc przed Tobą, kiedy patrzę na swoje życie, widzę, że właściwie nigdy nie było tak, żebym był wolny od tego, co złe. Że zawsze we mnie były jakieś takie tendencje, zawsze we mnie były rzeczy, które skłaniały mnie do złego. Także nawet wyobrażam sobie, że to jest coś, co mam z sobą od samego urodzenia. I że kiedy spojrzę głęboko w swoje serce, to właśnie taką prawdę o sobie znajduję, Boże. I wiem, że ta prawda o mnie samym jest Tobie miła. Oto w nieprawości byłem zrodzony i w grzechu poczęła mnie matka moja, ale Ty umiłowałeś szczerość serca w głębi duszy mojej, dajesz mi poznać mądrość, mądrość o mnie samym. Wiecie, często jest tak, że Bóg, kiedy konfrontuje nas z naszą winą, nawet nie musi mówić dużo. I czasami to właśnie Jego milczenie pokazuje nam jeszcze bardziej. Kiedy nie musimy się bronić, kiedy nie możemy się bronić, kiedy mamy chwilę, żeby spojrzeć na samych siebie, uświadamiamy sobie, że to nie jest kwestia tej jednej rzeczy, którą zrobiliśmy. Ale że w gruncie rzeczy my tacy jesteśmy. Że może dopiero teraz to wyszło, może dopiero teraz mieliśmy okazję zrobić coś takiego, ale patrząc wstecz, patrząc na nas samych, nawet jak byliśmy dziećmi, to skłonność do takich rzeczy była w nas od samego początku. I Dawid mówi o tym wprost. Boże, ja zawsze taki byłem. Nawet jeżeli wcześniej nie cudzołożyłem, nawet jeżeli wcześniej nikogo nie zamordowałem, jak patrzę na swoje życie, w głębi serca wiem, że zawsze taki byłem. Ale wiem, że Ty jesteś Bogiem miłosiernym i że jeżeli Ty mnie dotkniesz, to możesz mnie oczyścić. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie ponad śnieg, bielszym się stanę. Daj mi usłyszeć słowa radości i wesela, by się pocieszyły kości, której skruszył. Odwróć oblicze swoje już nie od jednego grzechu, ale od grzechów moich i wymasz wszystkie winy moje. Dwa pierwsze kroki. Prawda o Bogu, że Bóg jest przede wszystkim Bogiem miłosiernym i sprawiedliwym, ale możemy się do Jego miłosierdzia odwołać. I prawda o nas samych, że to nie jest tylko ten jeden grzech, ta jedna rzecz, którą zrobiliśmy złego, ale że w gruncie rzeczy, w głębi serca wiemy, że zawsze tacy byliśmy. I teraz trzeci element, trzecia sugestia, którą widzimy w tym psalmie, to jest uświadomienie sobie, co należy do Boga. Bo wiecie, Dawid nie składa przed Bogiem żadnych obietnic. Nie mówi, Boże, daj mi szansę, a ja już niczego takiego nie zrobię. Boże, to ostatni raz. Boże, zobaczysz, że ja się zmienię. Zobaczysz, że już nigdy czegoś takiego nie zrobię. Nie składa żadnych obietnic, nie składa żadnych deklaracji, nie próbuje z Bogiem pertraktować, nie próbuje targować się. Przychodzi do Boga i mówi wprost, Boże, jeżeli cokolwiek ma się zmienić, to musi być Twoje dzieło. Jeżeli cokolwiek ma się zmienić we mnie, w moim sercu, w moim wnętrzu, to musi być Twoja praca. I widzieliśmy to już w tych wcześniejszych wersetach tego psalmu, a tutaj mówi wprost. Boże, tylko Ty możesz zmienić moje serce. Stwórz mi, o Boże, czyste serce i ożyw mnie nowym i nieugiętym duchem. Nie odrzucaj mnie sprzed oblicza Twojego i nie odbieraj mi Twojego świętego ducha. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i umocnij mnie duchem wielkoduszności. Uwolnij mnie, Boże, od winy przelania krwi. O Boże, Boże mój wybawco, a język mój wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. To jest ważna prawda. Z naszą winą nie zrobimy nic sami. Żeby naprawdę poradzić sobie z problemem winy przed Bogiem, musimy zdać się na to, co tylko On może zrobić. Na tą przemianę, którą On może dokonać w naszym sercu. I Psalm 51 jest nie tylko wyznaniem winy, wołaniem do Boga o przebaczenie, ale z wołaniem również do Boga o przemianę. Właściwie ten psalm jest zbudowany tak jak inne psalmy lamentacyjne, o których mówi nam już pastor Staszek. One mają prostą strukturę. Mają strukturę wyznania problemu przed Bogiem i później mają element przełomu, który dzieje się dzięki Bogu i uwielbienia na końcu, które dajemy Bogu za to, co On uczynił. I tak samo jest tutaj. Chociaż na początku mówiłem, że pierwszym etapem jest to, że uświadamiamy sobie prawdę na temat Boga, później następuje element wyznania przed Bogiem naszego problemu i teraz mówimy o tym przełomie, który się dokonuje w nas, ale który dokonuje się tylko za Bożą sprawą. To On stwarza w nas serce czyste. I dlatego tak wielką tragedią jest to, kiedy my od Boga uciekniemy, bo jeżeli tylko On może to zmienić, a my nie będziemy przy Nim, to się nie zmieni. Dlatego też psalmista, Dawid woła, stwórz we mnie serce czyste i pod żadnym pozorem nie każ mi od siebie odchodzić. Nie odrzucaj mnie, bo wtedy nie będzie już żadnych szans. Nie odbieraj mi swojego ducha, bo bez Twojego ducha nie będzie już radości i nie będzie nadziei dla mnie w moim życiu. Trzeci krok to uświadomienie sobie, że jeżeli chcemy poradzić sobie z naszą winą, to będzie Boże dzieło. To On czyni to, czego potrzebujemy. I czwarta rzecz to uświadomienie sobie, co my możemy zrobić. Co do nas należy. Wiecie, kiedy zadajemy sobie pytanie, co my możemy zrobić przed Bogiem z naszą winą, odpowiedź jest bardzo prosta. Niewiele, bardzo niewiele. Niemal zupełnie nic. W końcówce tego psalmu Dawid mówi naprawdę niesamowitą rzecz. Nie znajdujesz bowiem upodobania w ofiarach, a jeśli bym złożył całopalenie, nie przyjąłbyś go. Wiecie, dotychczas cały sposób radzenia sobie z grzechem, cały sposób radzenia sobie z winą oparty był właśnie na ofiarach. Jeżeli Izraelita zgrzeszył, to napisane jest to w księgach mojżeszowych, w prawie, które oni uznawali, w które wierzyli, że miał przyjść do Boga i złożyć ofiarę za swój grzech i wtedy będzie mu przebaczone. A Dawid mówi, Boże, przecież Ty nie chcesz ofiar. I nawet gdybym Ci złożył ofiarę, to jej nie przyjmiesz. Jakby był tam jakiś kapłan, słuchając tego psalmu, to powiedziałby, Dawid, chwileczkę, nie zapędzajmy się za daleko. Bo tym jednym słowem on mógł odwrócić cały system, jaki panował w Izraelu. Oto król mówi, że ofiary nie są potrzebne, żeby uzyskać Boże przebaczenie. O co chodzi? Bo widzicie, ofiary, które mieli składać Izraelici i każda inna rzecz, która nam pomaga w przyjściu do Boga w upamiętaniu, są o tyle skuteczne, o ile prowadzą do tego, co jest dla Boga cenne. Moją ofiarą, o Boże, jest duch skruszony, bo sercem skruszonym i złamanym, Boże, nie wzgardzisz. Wiecie, kiedy ludzie w naszym kraju idą do spowiedzi, albo kiedy sami idziemy do spowiedzi, czy wyznajemy swoje grzechy przed innymi ludźmi, kiedy robimy to, co usłyszeliśmy od księdza, czy od pastora, czy przeczytaliśmy o tym, w jaki sposób możemy zadośćuczynić za swoje grzechy, kiedy mówimy sobie, Boże, dobrze, zniosę karę, jakąkolwiek na mnie ześlesz, czasami, jeżeli te rzeczy nie prowadzą naprawdę do skruchy serca, nie mają żadnej wartości przed Bogiem. Tak jak te ofiary, które mógłby złożyć Dawid. Przeciwnie, czasami możemy sięgnąć po ofiary, możemy sięgnąć po spowiedź, po pokutę, czy jakiekolwiek formy zadośćuczynienia, jako wręcz no, pewną formę sprzeciwienia się Bogu. Trochę w takiej buntowniczej postawie dziecka. Dobrze, to mnie ukażcie. Dobrze, to mnie zbijcie. Dobrze, to dajcie mi szlaban. Ja wytrzymam. Albo w postawie targowania się. Dobrze, Boże, to powiedz mi, co mam zrobić. A ja zrobię to i będziemy kwita. I rzeczywiście, tak traktujemy. Zgrzeszyłem, idę do spowiedzi, mam załatwione. Zgrzeszyłem, wykonam zadaną pokutę, mam załatwione. Zgrzeszyłem, zrobię coś, żeby to naprawić i mam załatwione. Wyznam to przed Bogiem, wyznam to przed ludźmi i mogę wytrzeć serce i uważać, no Boże, teraz i Ty i ja jesteśmy kwita. Guzik prawda. W ten sposób nigdy nie będziemy z Bogiem kwita. Nigdy nie możemy zrobić coś, żeby wyrównać rachunki z Bogiem. Wiecie, jedyny sposób wyrównania rachunków to jest to, co zrobił Jezus. Czytamy w Nowym Testamencie, że Jezus przybił obciążający nas list dłużny do krzyża. Tylko Bóg mógł wyrównać te rachunki. My nie mamy szans, żeby cokolwiek przed Nim zrobić. Nie mamy żadnych argumentów, żeby targować się z Bogiem. Niewiele możemy zrobić. Ale możemy przyjść, to co możemy, to właśnie przyjść do Niego z tym, co przychodził Dawid, ze skruszonym sercem, ze świadomością, że bez Niego sobie nie poradzimy. I to jest ofiara, to jest rzecz, która jest miła Bogu. I później są niesamowite słowa. Pisze w 15 wersecie, tutaj zaznaczony kursywą i z taką małą strzałką, bo on pochodzi z wcześniejszej części psalmu. Panie, kiedy doświadczę Twojego przebaczenia, to ja nieprawych będę uczył dróg Twoich, a grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Niesamowita ironia, pomyślcie o tym. Dawid, morderca i cudzołożnik, będzie teraz mówił grzesznikom i przestępcom o tym, jak mają wieść swoje życie, prawda? Coś dziwnego w tym jest. Byłoby dziwnego, gdybyśmy myśleli o tym, że on ma im mówić, jak mają żyć. Że on ma im teraz sprawić kazanie o tym, co jest złe, a co dobre, podczas gdy wszyscy w królestwie będą wiedzieć, że on sam zamordował, że on sam cudzołożył. Ale jeżeli on stanie przed nimi i powie im, słuchajcie, wiem o czym mówię, bo ja sam jestem taki jak wy, to nagle jego słowa zaczynają mieć zupełnie inne znaczenie. Nagle jego słowa stają się niesamowitym świadectwem. Myślę, że to jest znaczenie tych słów. Boże, przebaczysz mi, a wtedy ja stanę przed innymi mordercami, przed innymi cudzołożnikami, przed innymi przestępcami, grzesznikami i powiem im, znacie Boga miłosiernego? Znacie tego, który przebacza, choć mógłby tylko karać? Bo ja znam. Ja czegoś takiego sam doświadczyłem. Niedawno w Telewizji Polskiej był taki cykl Byłem gangsterem. Może oglądaliście. Był to program, cykl programu właściwie, który opowiadał historię ludzi, którzy byli gangsterami, którzy żyli jako przestępcy, ale których życie Bóg odmienił. I niektórzy z nich stali się pastorami. Właściwie pierwsze odcinki nawet mówiły o pastorach, którzy kiedyś byli gangsterami. Powiedziałem Meli, że mam nadzieję, że teraz ludzie nie pomyślą, że wszyscy pastorzy byli kiedyś gangsterami. Chociaż z drugiej strony, wiesz, jeżeli byśmy szli gdzieś ciemną ulicą we Wrocławiu, to mieć taką opinię nie zaszkodzi. Kiedy ci ludzie, którzy żyli kiedyś w przestępstwie, którzy byli w więzieniach, szli później do więzień i rozmawiali z tymi, którzy w tym więzieniu nadal są, ich słuchali zupełnie inaczej niż gdybym ja tam poszedł. Nie, że poszedł ktoś z nas, kto w życiu nie uczynił nic złego, który nigdy nie doświadczył tego, co to być w grupie przestępczej, co to znaczy być w więzieniu. Oni szli i mówili wprost, słuchajcie, ja wiem, o czym mówię, bo ja byłem wśród was, znacie mnie, wiecie, co robiłem. I Bóg odmienił moje życie. I to jest właśnie świadectwo, które mógł złożyć Dawid. Ja jestem przestępcą, ja jestem grzesznikiem, wiem, o czym mówię. Posłuchajcie czegoś o moim Bogu. I oddać Bogu chwałę. Oddać Bogu chwałę właśnie wyznaniem, swoim skruszonym sercem, oddać Bogu chwałę swoim świadectwem. To są rzeczy, które możemy zrobić. Przyjść do Niego skruszeni, powiedzieć innym o tym, czego doświadczyliśmy, oddać Mu chwałę za wszystko. Te trzy rzeczy. Nie musimy być świętymi, nie możemy być świętymi. Wiecie, kiedy próbujemy być świętymi, udawać bardziej świętych niż jesteśmy, kiedy robimy sobie półeczkę ze Goliatami, których pokonaliśmy w swoim życiu i uważamy, że cokolwiek było złe, no to w gruncie rzeczy zrobiliśmy więcej dobrego niż złego. Kiedy siądziecie sobie wygodnie w fotelu i nie wiem, co robicie, żeby się odprężyć, co robicie, kiedy wydaje wam się, że już wszystko jest dobrze, że cały dzień macie za sobą. Może bierzesz książkę, może bierzesz pilota od telewizora, komputer, garnuszek z ciepłą herbatą. Siedzisz sobie i myślisz, że okej, jakoś sobie to życie poukładałem. Nagle rozegnie się pukanie do drzwi. I może poprosisz żonę, męża albo dzieci, żeby sprawdzili, kto to jest. I za chwilę twój syn albo córka wróci z takim radosnym stwierdzeniem: tato, Natan przyszedł. I już wiesz, że ta rozmowa nie będzie miła. Że cokolwiek wydawało ci się, że udało ci się rozwiązać, przykryć, załagodzić, odwrócić uwagę, zapomnieć, prędzej czy później przyjdzie czas, żeby stanąć przed Bogiem i zdać sobie z tego sprawę, zdać sprawę przed Nim. I żeby poradzić sobie z winą, warto sięgnąć po psalmy, warto sięgnąć po psalm 51, po te cztery rzeczy, które nam mówi. Nie musimy bać się Boga, bo Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i miłosiernym, ale Jego miłosierdzie jest większe. Możemy przyjść do Niego i kiedy widzimy Go jako Boga miłosiernego, to ten grzech jest bardzo realny, ale nie jest taki straszny. Mówimy, że On najpierw nas przytuli, zanim ewentualnie wymierzy karę, czy pozwoli nam ponieść konsekwencje. Pamiętajmy, jaki jest Bóg. I patrząc na Niego, uświadomimy sobie prawdę o samym sobie. Że to nie jest tylko ten jeden grzech, to nie jest tylko kwestia tej jednej winy, ale że w gruncie rzeczy, odkąd pamiętamy, zawsze byliśmy skłonni do czynienia złego. I poprośmy Jego o przemianę naszego serca, bo tylko On może to zrobić. Tylko On jest w stanie na stałe, trwale rozprawić się z problemem naszej winy. A kiedy to zrobi, zróbmy tę niewielką rzecz, która nam pozostaje. Bo nie zrobimy dla Boga nic wielkiego. Nieważne są, jak wielkie ofiary poniesiesz, nieważne są, jak wielkie koszta, jak wiele zniesiesz. To wszystko przed Bogiem się nie liczy. Przed Bogiem liczy się skruszone serce, pokorny duch, uświadomienie sobie, że bez Niego nic nie znaczymy. Więc przyjdź do Niego i przyznaj to. Boże, potrzebuję Ciebie. Dziękuję za to, co czynisz w moim życiu, za to, co mi przebaczasz. I kiedy stanę przed innymi ludźmi, którzy zrobili to samo, co ja, to powiem im o tym, że oni również mogą doświadczyć Twojego miłosierdzia. I oddam Ci całym swoim życiem za to chwałę. Tego uczą nas psalmy o tym, jak radzić sobie z winą. Psalm 51 jest takim psalmem, który został przełożony na kilka pieśni. Nie wszystkie są w języku polskim, ale jedna jest, przynajmniej jedna, o której wiem. Pieśń, która dotyczy właśnie tego błagania o przemianę. O przemianę naszego serca. Stwórz we mnie serce czyste. Chciałbym, żebyśmy teraz zaśpiewali na zakończenie tego kazania, żeby ona stała się taką modlitwą dla nas wszystkich. Takim wołaniem do Boga. Ty wiesz, w jakim miejscu jesteś. Ty wiesz, czy spotkanie z Natanem masz już za sobą, czy on dopiero przyjdzie. A jeszcze nie przyszedł, to masz okazję przyjść do Boga sam. Przed Boga, który jest miłosierny, przyjść takim, jakim jesteś, bo wiesz, jaki jesteś. Zawołaj do Niego wybaczenie i zawołaj do Niego w tej modlitwie o przemianę Twojego serca. A potem razem, jako Kościół, jako pojedynczy wierni, składajmy świadectwo o tym, co On uczynił dla nas i oddajmy Mu chwałę całym swoim życiem.